Zacznę dzisiejszą mowę moją z Ewangelii Mateusza takimi właśnie obrazami. Przypowieści to są takie obrazy. To będzie Ewangelia Mateusza, 13 rozdział od 31 wersu. Inne podobieństwo podał i mówiąc, podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się na gałęziach jego. Inne podobieństwo powiedział im. Podobne jest królestwo niebios do kwasu, które wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. I może jeszcze 44 wersji poniżej kilka. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł, których, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej podobne jest królestwo niebios do sieci zapuszczonej w morze i zgarniającej ryby wszelkiego rodzaju, która, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych. I wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. Ja bym śmiał się nie zgodzić z tym do końca, czy to było zrozumiane, jak było to zaadresowane. To są przypowieści. Ówcześni spodziewali się, że Mesjasz, który przyjdzie, to wyrzuci przede wszystkim okupantów, Rzymian, którzy wysysają z Izraela no to, co okupant chce, tak? Czyli ich bogactwo i muszą w jakiejś tam nędzy żyć. Pan Jezus nie przyniósł takiego królestwa. I jeżeli ktoś myślał typowo materialnie, to się pomylił. W ogóle rozminął się, mógł nawet z Jezusem rozmawiać i domyślam się, że nic szczególnego mógł tam nie zauważyć. Dlatego, że to nie była rzecz tego świata. Pan Jezus to tłumaczył Piłatowi szczególnie. Moje królestwo nie jest tego świata, bo gdyby było, to moi ludzie tu by zrobili porządek. Zresztą w ogrodzie Getsemane widzimy ten fragment, nie, że kiedy Pan Jezus się modli przed swoją śmiercią, no to w zasadzie do końca miał możliwość nie pójść tą drogą, tak? I nie... Wiadomo, że na to przyszedł, ażeby oddać swoje życie, dlatego że nasze życie jest zachowane, tak? My jesteśmy uratowani w tym i to było najważniejsze z najważniejszych. Ale jeżeli rozumiemy ludzi na stanowiskach i najważniejszych ludzi na tym świecie, to będziemy też rozumieć, że ten, tak jak mówi Ewangelia Jana, ten twórca tych rzeczy przyszedł, no i jakie on miał uczucia, kiedy traktowali go jak tragicznie, bym powiedział. Nawet sąd nie potrafił osądzić, przekupnie ukrzyżuj go, ukrzyżuj, wołali, nie? Taka lipa, nawet rzetelnie sąd nie mógł się zebrać. Nawet mało tego, no przecież Piłat, w osobie Piłata był ten sąd, to Piłat stwierdził, umył ręce na ich oczach, czyli jakby pokazał im obrazowo, że tam nie ma winy żadnej. Ale wasza to rzecz. Zrobił zasadę demokracji, tak? To skoro większość chce ukrzyżować, no to proszę bardzo, macie swojego Mesjasza, krzyżujcie go. Umył też swoje ręce jakby od tej odpowiedzialności, bo normalny sędzia, to skoro dochodzi do tego, że osoba jest niewinna, to powinna jakby stać po stronie tej niewinnej osoby, nie? a nie rzucić ją na żer tłumu przekupionego zresztą. Widział, że z zawiści go wydali. Czytamy. Nawet świecka osoba potrafiła ocenić sytuację. No mimo wszystko po prostu doszło do tego ukrzyżowania, bo tak było też zapowiedziane, ale chodzi mi tylko o same jakby utożsamienie się ze Stworzycielem, bo tak jakbym to odnosił przez chwilę do prezydentów jakichś i tak dalej. Zobaczcie, jak im ciężko jest zejść do poziomu, schylić się niskiego człowieka, bo oni tak wyrośli w swoich oczach. Królowie, to widzimy też, większość, zakon to gdzieś tam zakopany był, nie wiadomo, nie czytali, nie, gdzie mieli nakaz izraelscy królowie czytania tego zakonu, wdrażania się, żeby oni mieli służyć narodowi. Nie? Dlaczego modlitwa Salomona się podobała? Bo on o co się modlił? Nie o bogactwo, o konie, o kobiety, o nie wiadomo co, tylko modlił się, że skoro Bóg mu powierzył Izraela, to żeby dał mu mądrość rozsądzania ich. I to Bogu się podobało bardzo, to mu tą całą resztę dodał. I to, co Pan Jezus przyniósł, co Bóg zaoferował człowiekowi, to jest właśnie to Królestwo Boże. A Jego nie widać, bo ono jest takie małe, co powiedziałem o motylu. Nie chcielibyśmy, większość nie chce na to spojrzeć. To jakaś larwa, to jest jakiś twór taki obrzydły, więc to jest sam początek i wielu da się zwieść po prostu. Nie, to nie jest atrakcyjne. Chrześcijaństwo to w życiu, to jest dziado... No, nie? W ich mniemaniu, jak człowiek wbity taki w pychę, to on gardzi czymś takim, nie? Jaki tam Jezus? Nie? Znamy to, rozmawiamy z ludźmi. My z tego wyrośliśmy. Wiecie, o czym mówię. Jest to takie nieatrakcyjne. Ciągłe modły jakieś tam, nie? No tak, do jakiegoś tam niewiadomego, gdyby tak, to jest nudne, to jest po prostu katastrofa. Ale to jest dlatego, że w pojęciu tego człowieka on nie rozumie, że Bóg jest żywy, nie? Że Bóg jest realny, że Bóg się odpowiada na te modlitwy i tak dalej. Dla człowieka, który jest wyobcowany z tego, no to cóż tam może być atrakcyjnego? Nic ciekawego. I to jest właśnie to Królestwo Boże, które przyniósł Pan Jezus, to ono jest takie właśnie małe, z wierzchu wygląda na kompletnie nieatrakcyjne, cóż tam ciekawego. No bo ono mówi tak, zaprzyj się samego siebie. To jest, od tego zaczynamy, czyli musimy uznać, że jesteśmy grzesznikami, że to, co robimy, to jest daleko od Boga. Czyli i nie tylko, że uznamy to, ale że łaskawie zechcemy coś z tym zrobić. Bo wielu ludzi powie, tak, jestem w grzechu, nie? I dobra jest, no to taki mnie stworzyłeś, taki mnie masz. Ale to jest tylko początek. Uznać, poczytać troszeczkę Słowo Boże, żeby ono dotarło cokolwiek do wnętrza, i przyznać się, zwyczajnie się przyznać, no tak się rzeczy mają. Tak jak Bóg to przedstawił, to faktycznie tak jest. Ale to jest właśnie dopiero jakby poziom zerowy, nie? To jest dopiero poziom startowy. Od tego zaczynamy. Bo idziemy do chrztu, czyli zawieramy z Bogiem przymierze i decydujemy się na to, żeby powierzyć się Bogu całkowicie. I bardzo łatwo deklarację słowną złożyć. Ja nie mówię, że ona jest nieważna, bo ona jest ważna. To jest bardzo prawidłowe, że ktoś publicznie wyznaje wiarę w Jezusa. To jest wszystko dobrze. Tylko, że to jest początek. Bo skoro ja wyznaję wiarę, to teraz w tych dziedzinach, które ja bym nie chciał wpuścić Boga, ja muszę oddać Bogu. Bo wiecie, takie co nie jestem związany, to ja szybciutko, nie? To, Panie Boże, to wszystko ja Tobie oddaję, nie? Ale zawsze zostaje ta rezerwa gdzieś, co, co ja albo sobie nie uświadamiam jeszcze. Bardzo często sobie człowiek nie uświadamia i dopiero życiowe sytuacje, jak wejdę na mieliznę, to dopiero, oho, tu jeszcze nie jestem w stanie tego popuścić, nie? A Bóg się nie zadowoli kawałkiem. No co to za ofiara, nie? Kiedyś to właśnie tak bardzo dotarło do mnie, że prawdziwi chwalcy oddają cześć w duchu i prawdzie. I kiedy uświadomiłem sobie taką prostą rzecz, że jeżeli nie jestem w duchu, to sobie mogę chwalić całe życie Boga, ale Bóg tego w ogóle nie chce ode mnie, tego nie przyjmuje, to nie jest według Jego zasady. Ja muszę być w duchu i prawdzie. W duchu nie swoim. Nie swoim. W duchu Bożym. To królestwo jest właśnie... Przypowieść o ziarnku gorczycznym mniemam, że wszyscy znamy doskonale. Specjalnie zacząłem od tego, żeby tego nie omawiać też za długo. Chodzi mi tylko o ten akcent, że to jest takie małe, że można to przeoczyć kompletnie. Nie? Ziarko gorczyczne, no jest jak ziarko piasku. A piasku jest mnóstwo. Czy zwracamy uwagę, jak wyjdziemy nawet stąd na ten, no tu zabetonowane, co zabetonowane, no ale są fragmenty, gdzie tam piasek. Trawa jest, no trawa zasłania ten piasek, nie? Mało co widać, ale czy ktoś z nas się zastanawia nad tymi ziarenkami małymi? Nie, bo to jest po prostu ich po prostu są nawet niewyobrażalne liczby, nie? Ale chodzi o to w tym ziarku, że on jest tak mały, czy ten zaczyn, no, drugie podobieństwo. Pewnie wiecie nawet lepiej ode mnie, że chlebek jak się piecze, myślę, że nie jeden to próbował, no to można albo z zakwasem, albo przaśny, czyli bez zakwasu. I ten kwas, no to jest po prostu, nawet jego uzyskujemy ze zwykłej mąki, którą tam troszeczkę z ciepłą wodą potrzymamy i tam to się samo się zrobi. Czyli te bakterie tam odpowiednie zaczną funkcjonować i jest taki zakwas. Ten zakwas, on, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, on powoduje to, że chleb taki się robi, taki gąbczasty. Nie, że taka będzie zakalec, taki twardy, taka bryła, tylko taki będzie miał te dziurki w sobie, nie? Taki będzie mięciutki, pachnący. Ale chodzi o to, że odrobina tego zakwasu dodana i ta cała zawartość, po prostu ten kwas przechodzi i tą właściwą pracę tam wykonuje i ten chlebek jest taki, no i dla oka nawet piękny okazały. I znowu właśnie coś małego, a potem z tego wychodzi coś dużego. I kolejne tego, te przypowieści o ukrytym skarbie, że kiedy ktoś znalazł w roli skarb, to ukrył, odszedł, sprzedał wszystko i nabył tą rolę. To podobieństwo, jakby ono dla mnie to jest dalszy etap, bo ono o nas mówi, nie? Że my ten skarb znaleźliśmy i teraz swoje życie żeśmy przewartościowali. Wiele rzeczy wygląda w ogóle inaczej. Wiele rzeczy wynika właśnie z tego skarbu, który znaleźliśmy. Ludzie nie spodziewają się tej zmiany, nie? Ale jednak ona na tym polega, że zaczynamy te same rzeczy, my oceniamy już inaczej. Dlatego, że bierzemy jeszcze Boga, który jakby był blisko nas. Co Bóg powie? Już się liczymy z dodatkową osobą. Już nie bierzemy to z własnej głowy i z własnego doświadczenia, ale jeszcze mamy kogoś. Czy też kupiec szukających pereł, kiedy znalazł jedną drogocenną, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. I my tak samo. My coś drogocennego znaleźliśmy, to wszystko, teoretycznie wszystko się pozbyliśmy. Przynajmniej mieliśmy się wszystkiego pozbyć, bo potem w życiu wiemy, że są problemy. Izraelici, wchodząc do ziemi obiecanej, zwróćmy uwagę na to, oni mieli całkowicie na Bogu polegać i objąć w posiadanie w tych granicach, które były określone. A co zrobili? Trochę zrobili, a trochę nie zrobili. Trochę zostawili tych różnych Filistynów i tak dalej. Co się potem działo? Byli jak cierń na bok. Nie? Że kiedy nie do końca to zrobili jak należy, to kiedy oni słabli, to tamci przychodzili i zabierali na przykład plony. A resztę, co nie zabrali, to podpalili. I wielki głód cierpieli Izraelici. Dopóki Bóg nie wzbudził sędziego i nie wyzwolił ich, to dostawali przysłowiową kość. A jak jest to z nami? Czy my możemy powiedzieć tak, to oni byli tacy słabi? Czy my to tak wszystko powierzyliśmy dla Boga, a nie zostawiliśmy sobie jakichś rzeczy, które nam ciężko się pozbyć? Które nie chcemy, żeby najpierw Bóg decydował, tylko chcemy współdecydować. Myślę, że nie jedno by się znalazło. Właśnie takie, co wspomniałem, jak dziecko w dorosłość wchodzi, to ta mamusia dalej chce być mamusią i mówić synkowi czy córeczce, to rób, tego nie rób. To źle, tam to dobrze, nie? No i co wychodzi? No nic nie wychodzi z tego dobrego. Mimo dobrych chęci, intencji, a wychodzi po prostu lipa. I to nam daje pewien obraz, że to królestwo, które przyniósł Pan Jezus, które zapowiadał, to ono dopiero w takiej, jak ludzie sobie wyobrażają, tak na 100%, to ono dopiero będzie w przyszłości. A to królestwo jest po prostu jak ziarnko gorczycy. Ono jest coś czymś małym. Ono jest tylko we mnie, tylko jest w kościele. No ile w porównaniu do wszystkich ludzi, to ile to tych chrześcijan jest? Tyle, co tu napisane, jak ziarnko gorczycy. To takie mało kto w ogóle wchodzi. Tak? Zawsze. Biblia zresztą mówi, malutka czutko. Wszędzie jest tak powiedziane. Izrael to jakim on był narodem wobec wszystkich innych? Jako mówię, wybrany naród. Co to takie wielkopolskie, może jeszcze coś tam, tak? To cały Izrael. Kupa tych pustyń i tak dalej, tam gdzie ludzie mieszkają, to co tam, tego terenu niewiele. Ale Bogu nie chodzi tutaj właśnie o ilość, tylko o jakość. I chciałbym przejść do drugiego miejsca, tego bardziej zasadniczego, z pierwszej księgi Samuela, o czym chciałem dzisiaj przypomnieć nam. To są też jakieś, nie odkryłem niczego nowego, ale chciałem troszeczkę przypomnieć tę historię o Dawidzie. Trzy rozdziały. Ja pozwolicie, że sobie wybiorę tu po parę wersów z rozdziału i przypomnę tą historię. Od 21 zaczniemy. A wstawszy od 21 rozdział pierwszej księgi Samuela i pierwszy wers. A wstawszy odszedł, a Jonatan zaś powrócił do miasta. Przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka, a Achimelek wystraszony wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego: dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą? A Dawid odpowiedział, to jest moment, kiedy Saul już zdecydował, że trzeba go uśmiercić, ponieważ doszło do jego uszu, że został namaszczony na króla, więc to nie może być dwóch królów, któryś jest tu zbędny. Nie chciał zaakceptować Bożej woli. Zobaczcie, Saul to jest też osoba, ją przyrównuje do nas dzisiejszych, czyli człowiek, który, bo na królów był, królowie byli pomazańcami i on był w zachwyceniu, tak, Duch Boży był nad nim. I dzisiaj jest nie inaczej. Dzisiaj jest Duch wylany, tak jak Księga Joela mówi, na wszelkie ciało i każdy, kto poszedł za Bogiem, jest jakby w podobnej sytuacji. Jest takim pomazanym. Przynajmniej tak ma być. I kiedy sam nie wypełniał Bożej woli i prorok mu to oznajmił, Bóg ciebie odrzucił i wybierze sobie takiego, który będzie wypełniał tą wolę. To już dawno było zapowiedziane. Tu już to postąpiło dalej. Tu wiedział nie tylko król o tym, tu wiedzieli też ludzie. Wiedział, oj, wyleciało mi to imię, Jonatan, tak, syn Saula. Jonatan nawet sobie to poukładał. Pomyślał, no skoro Bóg jego ojca odrzuca, no to Dawid ma być pierwszy, no to on będzie drugi. Fajna postawa, mi akurat ta postać bardzo się podoba. I ten, dlaczego ten Achimelek jest wystraszony? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Kapłan, który nieraz zapytywał Boga o wyrocznie dla Dawida, kiedy Dawid wybierał się, żeby chronić granicę Izraela, żeby chronić Izrael przed tymi właśnie zakusami tych pozostawionych, to nagle wychodzi na jego przeciw i wystraszony jest. Z dalszej treści wiemy, dlaczego tak było, nie? Już zobaczył, już doszło też, przecież to są ludzie, to rozmawiają między sobą. Może dzisiaj jest to lepiej, bo telefony, obojętnie na którym krańcu kraju jestem, nie? Można w jednej chwili informacje przekazać. Tam było troszkę gorzej, ale myślę, że to dlatego mówię, nie był to rozciągnięty bardzo kraj, więc te wieści w miarę szybko też się rozchodziły. Oni już wiedzieli, co się kroi. Wiedzieli, kogo szuka Saul. On jednak powiedział, że trudno mi, nie chcę wdawać się w to rozstrzyganie. Pozwólcie, że zostawię to jakby takie niedomknięte, bo on troszkę okłamał, nie? Troszkę naciągnął. Nie? Czy my czasami nie posługujemy się w życiu codziennym, że nie do końca powiemy prawdę? Nie? Są takie sytuacje, że czasami jak się powie komuś prawdę, to usłyszy się nie. A jak komuś się powie część tej prawdy, to przechodzi. No, ludzie lubią się oszukiwać, niektórzy. Ja nie mówię, że trzeba się tym posługiwać, nie? Tylko widzę taki wybieg, taki spryt Dawida, nie? W wielu sprawach po prostu taka chytrość, taka mąż, i ciągle mi się to zderza, mąż według Bożego serca, ale w tylu sprawach po prostu on tam gdzieś kluczył. Ludzie, którzy, to jest fenomen, zobaczcie, jak Bóg nie wdaje się w szczegóły często. Kto się zebrał z Dawidem? Kto to byli ci pierwsi ludzie, którzy jego poparli? To byli ludzie, którzy kredyty mieli niepospłacane. To byli ludzie, którzy różnej maści, po prostu towarzystwo takie, że po prostu nie chcielibyśmy często mieć z tym wspólnego, nie? Ale takie były początki. Po prostu kto nie miał gdzie się podziać, to po prostu przystał do tego zaszczutego, uciekającego Dawida. Myślę, że ja to powiedziałem trochę z uśmiechem, ale też jakaś głębia w tym, myślę, też była, nie? Że jakby Bóg też pokierował tymi ludźmi, nie? Żeby oni wsparli Dawida, żeby jakby, nie? Bo człowiek przestraszony może powiedzieć, no to ja nie podejmuję żadnej decyzji, nie? Na przykład przyszedł Dawid, kapłan mógł mu powiedzieć, wiesz co, to idź dalej. No bo na pewno wiedział, że go ściga król i że może być to nie do końca tutaj wszystko tak jak trzeba, nie? A jednak takie słabe wytłumaczenie Dawida, że on nie ma tajną misję, że on tutaj, ludzie tam gdzieś są, no troszkę to było naprawdę, no ludzie gdzieś tam w krzakach siedzieli, czekali, bo byli głodni, nie? Potrzebowali po prostu zjeść. No, a Dawid to po prostu jako misję przedstawił. No i ten kapłan, przecież to był na poziomie człowiek. On, to jest, nie, ja nie mogę w to uwierzyć, że on dałby się zwieść, tak byle co tam mu Dawid powiedział. I tym bardziej, że on miał efod, on wypytywał Boga o Dawida nieraz. No to taka słabizna by moim zdaniem nie przeszła. Nie? Takie cienkie wykręty po prostu nie dałyby rady. mimo wszystko, no, dlatego ja rozumiem, że on był przestraszony, bo wiedział, że jak pomoże Dawidowi, to może się to dla niego źle skończyć. No i oczywiście tak potem czytamy, nie? Bo co Saul zrobił, zaraz też o tym przeczytamy, myślę, że pamiętacie. On oczywiście wspomógł Dawida. Jeszcze tutaj zwrócił uwagę naszą, dlaczego jakby chcę podnieść tego kapłana, że dla mnie to jest ktoś no, naprawdę wybitny, bo zobaczcie, kapłan mógł powiedzieć: słuchaj, bardzo chcę ci pomóc, ale nie mogę. No bo mamy tylko chleby pokładne dla kapłanów. Koniec, kropka. No, byłby wytłumaczony, pomyślmy chwilę. No ja nie mogę, prawo mi zabrania. Prawo Boże. Nie? Można się jakby zasłonić, nie? Można. Pan Jezus to bardzo piętnował u faryzeuszy. Bardzo. Tutaj jakbyśmy to ocenili, trudno mi powiedzieć, ale myślę pół na pół przynajmniej. No, nie ma nic innego, jak tylko chleby poświęcone. A wy nie jesteście kapłanami, nie da rady. Ale zobaczcie, że bo chodzi mi o to, że człowiek jest czasami, no znamy Słowo Boże, tak? Więcej, mniej, ale życie daje nam nowy scenariusz i zastosowanie tego słowa do sytuacji, która jest w życiu, już nie jest taka prosta. Nie jest taka zero-jedynkowa. Jak my możemy tu oceniać innych zachowanie, no to jesteśmy postawieni i musimy my zadecydować i potem ktoś nas oceni. Nie jest to takie proste. A jakby inspiruje mnie w tej historii jego postawa, że on się bał, bo wiedział, że miecz królewski nad tą sprawą jest, że Dawid tu nie do końca może być uczciwy. Mimo wszystko go wspomaga. Mało tego, znalazł moment, kiedy jednak te chleby mógł przekazać. Bo mówię, mógł powiedzieć, nie da się. Nie da się i koniec. A on pyta, nie mam, mówi kapłan, nie mam pod ręką chleba zwyczajnego, jest tylko chleb poświęcony. Czy jednak żołnierze wstrzymali się od kobiet? W odpowiedzi Dawid rzekł do kapłana, zapewne kobiety były od nas z dala i to już od dłuższego czasu. Odkąd wyruszyłem, członki żołnierzy były czyste, a wszak zwyczajna to była wyprawa. O ileż czystszymi są dziś w swoich członkach. I Dawida zapewnienie tutaj akurat, aż mi się uśmiech ciśnie na twarz. No ale dobrze, dał zapewnienie, dał taką jakby rękojmię i to kapłanowi wystarczyło. Wszystko jest, zobaczcie, wszystko jest tak napięte do granic możliwości, nie? Bo gdyby tak na chłodno osądzać, nie da rady. Chleby dla kapłanów, idź dalej, szukaj gdzieś dalej pomocy, nie? Proste. Ale jak są jeszcze zamiary, intencje ludzi jakieś, na przykład chciał mu pomóc, chociaż się bał. Zobaczcie, znalazł furtkę. Wiele rzeczy, nie? Niektórzy mówią, to nie jest, że się nie da, tylko odpowiedniego prawnika potrzebuje. Wiecie, o czym mówię. Nie? Prawo jest tak zrobione, że tylko odpowiedniego prawnika tutaj potrzeba. No są tam, ja tam akurat nie mówię, że to jest moje zdanie, nie zgadzam się może do końca z tym, ale są różne luki i te kruczki właśnie prawnicy potrafią wykorzystać. Za odpowiednie jeszcze pieniądze to się postarają. Na przykład, żeby proces się rozciągnął w niebotyczne lata, to są mistrzami w tym, bez mała. I te chleby otrzymał, nie tylko chleby, no nawet nie miał miecza. Okazało się, że był tego olbrzyma ten miecz. To wszystko, czyli dostał tą pomoc. I teraz musiał ponieść kapłan konsekwencje tego. Już nie będę czytał tego narzekania, bo Saul tutaj roztacza wizje właśnie takie, czy syn Isajego rozdał wam wszystkim pola i winnice, jaki on to dobrodziej pokazuje, to jest fałszywy taki obraz, że aż skrzypi gdzieś. Czy ustanowi was wszystkich przywódcami nad tysiącami? Pewnie, że ustanowi. Każdy król. Każdy musi mieć setników, tysięczników i tak dalej, żeby sprawne było wojsko. Każdy wynagradza za zasługi, tak, różnymi dobrami. Także to była taka słabizna. Żeście się sprzysięgli przeciwko mnie, a nie ujawnił mi nikt, że mój syn sprzymierzył się z synem Isajego. No jak syn sprzymierzył? Syn rewolty nie zrobił, że najpierw przeciwko ojcu dogadał się z kimś po cichu, tak? Najpierw ojciec nie słuchał Boga, potem był Boży wyrok, z którym Saul się nie zgadza, dopiero potem jego własny syn wierzył temu i poukładał się, że tak powiem, po cichu z Dawidem. Jak to doszło do Saula, to jest tajemnica pewna, no ale doszło. I teraz wzywa kapłana i jego całą rodzinę i mówi do niego tak, czy 22 rozdział, 13 wers. Rzekł do niego Saul, dlaczego sprzysięgliście się przeciwko mnie, ty i syn Isajego, że dałeś mu żywność i miecz i zapytywałeś Boga o niego? Zwróćcie bacznie uwagę, jak jest traktowany Bóg tutaj, jako przedmiot, narzędzie, dosłownie. Gdyby człowiek miał szacunek dla Boga, to i respekt do jego słowa, nigdy by tak nie powiedział. No, to było jako narzędzie, że tak jakby to, no nie wiem, tak jakby mógł te sam prorokować kapłan i kierować tego Dawida, jak sobie chce. Nie? No ale jak Bóg Bogiem i te słowa, które Boże życzenie było objawione, no to jak Saul do tego się odnosi, jak do niczego, nie? Nic to widać, że nic to dla niego nie znaczy. On tutaj ma tylko przeciwnika, który wspomógł przeciwnika, no kapłana, który wspomógł kogoś, kogo chce on zgładzić, nie? Przeciwnika ma po drugiej stronie. Nie traktuje go jako kapłana. No dobrze, i odpowiedział Achimelek do króla. Król, któż wśród wszystkich twoich sług jest tak wierny jak Dawid, który jest zięciem królewskim i dowódcą twojej straży przybocznej i jest poważany w twoim domu? Czy dzisiaj dopiero zacząłem zapytywać Boga o niego? Bynajmniej niech król niczego nie przypisuje swemu słudze, ani rodzinie mojego ojca, gdyż twój sługa nic zgoła nie wiedział o tej sprawie. Król, jednakże zginiesz, Achimeleku, ty i cała rodzina twojego ojca. I nakazał król do swojej przybocznej straży, przystąpcie i wybijcie kapłanów pana, gdyż oni popierają Dawida. A chociaż wiedzieli, że uciekł, nie zawiadomili mnie, lecz słudzy królewscy nie chcieli przyłożyć swojej ręki do tego, aby wytracić kapłanów pana. I to już mi się podoba. Król kazał, a słudzy nie zrobili nic, bo się bali Boga. I ta pycha możnych tego świata, pycha tej władzy, tutaj zobaczcie, zero. Zeszła, odbiła się od ziemi. To mi się podoba właśnie, kiedy tacy są ludzie z drugiej strony. No, bo cóż oni są winni? No trafili jakoś do Saula na służbę, tak? Służyli jemu. I teraz pogmatwała się sytuacja. Ich Saul, ich król odszedł od Boga. Ja rozumiem też ich położenie. Ono jest katastrofalne, bo w tym momencie to oni są jak Jonatan. Jonatan trwał przy ojcu do końca, no i zginął, nie? Gdyby go zostawił, zyskałby życie. To są moje dywagacje już, nie? Ale myślę, że na czymś mocnym oparte. I tak samo tutaj. To są ludzie, którzy Ja myślę, że oni byli tak przejęci jak ci kapłani. To byli w strachu wszyscy. No i rozkaz poszedł taki, ale nie, to są kapłani, nie dotkniemy ich. I król twarde nie usłyszał. I jak zwykle w takich sytuacjach, zobaczcie, kiedy jeden się wychyli, to łatwo go zniszczyć. Wychylili się wszyscy, nie czytamy, że komuś tu się coś stało. Moim zdaniem nic się nikomu nie stało. No król był strasznie niezadowolony, to prawda. No i co się dzieje? Znajduje jednego pożytecznego Doega Edomite. Nawet samo Edomita, nie? To też nam wskazuje jakby, że wcale on o dobro Izraela niekoniecznie musiał dbać. Niestety tak się złożyło, że był w tym osiedlu prorockim, że widział z pierwszej ręki, nie musiał, że tak powiem, opierać się na czyimś świadectwie, bo widział, jak kapłani obsłużyli Dawida. No i niestety nie tylko poinformował Saula o tym, ale zobaczcie, kiedy jest paskudny robota do zrobienia, kiedy jest taki dramat, kogo szatan użyje? Ludzi, którzy są we wierze, którzy są silni, nie są do ruszenia. To jest bardzo dobra informacja w tej złej. To jest bardzo dobra informacja, nie? Ale weźmie sobie, a Judasza sobie weźmie, który sakiewkę tam sprzeniewierzał, nie? Wie szatan, w kogo uderzyć. Weźmie sobie taką czarną owcę. Tego Edomite sobie tutaj wziął, nie? Który niekoniecznie utożsamiał się i niekoniecznie zależało mu na Bogu, na Izraelu, nie? A na jakichś profitach tutaj ze swojego stanowiska tylko. No i taki zrobił tą robotę, bo dlaczego jakby idę w tą stronę, że to jest szatan, że to jest po prostu jego praca. Zobaczcie, co się dzieje. W mieście kapłańskim, a może wyżej, wybił, targnął się na kapłanów, wymordował w tym dniu 85 mężów noszących lniany efod. Mało tego. Wytępił ostrzem miecza mężczyzn i kobiety, i dzieci, i niemowlęta, woły, i osły, i owce. Wszystko to wybił ostrzem miecza. Ocalał tylko jeden syn Achimeleka, a syna Achituba imieniem Ebiatar. Ten uszedł i przyłączył się do Dawida. Zniszczył wszystko. Jeden człowiek. Jeżeli to jest 85 mężów, no to myślę jest pewnie porównywalnie kobiet, pewnie jeszcze więcej dzieci, nawet zwierzęta wyrżną. No to jest po prostu, to pokazuje skalę tego bestialstwa, nie? Że król kazał mu kapłanów zlikwidować, nie? A co mu te kobiety, dzieci, co mu to wszystko tam przeszkadzało, bydło w oborze? No trudno mi to sobie jakby ogarnąć. Może w tej kulturze tak było, ale nie sądzę. No, może tego nie wiem. Tylko zastanawia mnie po prostu skala, nie? Że po prostu no w Izraelu no działo się tak może, jak coś było klątwą obłożone, coś było po prostu... Achan zginął ze swoim dobytkiem, rozwarła się ziemia i zginął, nie? Który tyle zła ściągnął na Izraela. No, jakieś wyjątki się zdarzały, kiedy miało być właśnie razem z bydłem. Z jakiś tam... Ci, którzy zapomniałem, nie Amalekici, chyba Amalekici, o, ci mieszkańcy gór, którzy osłabionych z Izraela wykańczali, no to też ich pamięć miała być wytarta, czyli mieli być całkowicie zgładzeni, ale to mówię, to są jakby wyjątki. Tutaj za podanie Dawidowi chleba i zaopatrzenie go w ten miecz, miały być nawet zwierzęta zginąć trochę, to widzimy po prostu tą przesadę. I teraz idzie Dawid dalej i nagle Filistyńczycy oblegają Kelię. To jest też bardzo ciekawy wątek. I Dawid, kiedy zapytuje Boga, to Bóg mu mówi, no idź uratuj tych ludzi. Oni wszyscy tutaj ciężko wystraszeni, to wprost jest napisane, wojownicy do Dawida rzekli, oto jesteśmy tutaj w ludzie, jesteśmy w strachu, a co dopiero, gdy wyruszymy do Keli przeciw chówcom filistyńskim. No i ponownie zapytywał Boga i ponownie była taka odpowiedź. No i oczywiście ruszyli, zwyciężyli tych Filistynów, tam odparli. I cóż jest tu ciekawego? Ciekawe jest to, kiedy ponownie modli się Dawid i mówi tak. Kiedy Saul go tropi, to Dawid zapytuje i wiedział, że już jest niedaleko. Pyta, czy wydadzą mnie obywatele Keli w jego ręce, gdy przybędzie Saul, jak słyszał to twój sługa, Panie Boże Izraela, oznajmij to swemu słudze, a Pan rzekł, przybędzie. A Dawid rzekł, czy wydadzą obywatele Keli mnie i moich wojowników w ręce Saula, a Pan odpowiedział, wydadzą. No ręce opadają, nie? Tak jak czytamy to, ludzie, którzy oswobodził ich od tych Filistynów, którzy napadli, to zero wdzięczności. To jest po prostu, to się trudno opisać, nie? Że tacy ludzie też są, nie? Że nawet zrobił im, wyświadczył im taką wielką przysługę, nie mógł oczekiwać nic w zamian. Aż myślę sobie tak, to podobna jest sytuacja z Nabalem, nie? Że tyle tam pomagał mu z tymi owcami, tyle tam, że tak powiem, tak może niedobre słowo, ale zainwestował w tego Nabala i kiedy on był w potrzebie, kiedy potrzebował dla swoich ludzi żywności, to Nabal w swojej pysze, co to jest, co on tam może, nie? Po prostu wyśmiał wręcz go, wykpił. No i teraz złóżmy to do pewnego obrazu, który chcę przekazać. Dawid obrany na króla. I to, co czytamy, no to zobaczmy, czy z tego coś wynika, że on był królem? W życiu tutaj to jest ścigany, Saul chce go zabić ciągle. Ludzie to jacyś tu, nie wiem, co to za ludzi trafiał po drodze, no tragedia. Po prostu nawet jeżeli, no ten kapłan, tak? Kapłan dużo zapłacili, no wszystkich zniszczył Saul za to. Więc no można powiedzieć tak, i dobrych, i złych się trafia, nie? I jedni są gotowi życiem swoim ryzykować tą pomoc, a drudzy nic nie zrobią, nawet jeżeli tyle otrzymali od Dawida, to po prostu palcem nie kiwną, nie będą się w niczym narażać i absolutnie nie staną tutaj, nawet jakby obojętnie, absolutnie oni tutaj Dawida w niczym nie ochronią, w niczym tutaj wręcz wydadzą go dla Saula. Czyli ta obietnica Boża, to pomazanie, które Dawid miał, w niczym nie widzimy, że tu jest, że ono się spełnia. I chcę to porównać do naszej sytuacji. W naszej sytuacji, że Królestwo Boże jest, jesteśmy zaproszeni, że Bóg nas to przeznaczył dla nas, to co my widzimy dzisiaj? Nie widzimy tego królestwa, no w ogóle to my go widzimy może tyle, co ziarka gorczycznego, tak? Widzimy małe przebłyski gdzieś, są, tak? Na przykład, co bym powiedział, że takim przebłyskiem jest jakaś śmiertelna choroba, tak? I ludzkie prognozy są, nie ma szans wyjścia, a jednak Bóg się dał uprosić, jest człowiek uzdrowiony. No to są takie, myślę, nie, przebłyski, że możemy zobaczyć, że Bóg traktuje nas wyjątkowo jednak. Mimo, że wydaje nam się, że milczy, że nie odpowiada na nasze prośby, ale jednak traktuje nas wyjątkowo. I to jest takie wspaniałe, ale to jest ciągle, jak patrząc na całość, to jest takie mikroskopijne, jak ten kwas chlebowy, tak, ten zaczyn, jak ten to właśnie ziarnko gorczyczne, to jest takie malutkie, bo to tak naprawdę dopiero w przyszłości będzie tego rozwinięcie i apogeum. I tak samo Dawid. Na początku wręcz wszystko jakby przeciwko niemu się obracało i trudno by było jakby być dobrej myśli, nie? Że kiedy ktoś mnie tropi, żeby mnie zabić, to ja będę się cieszył z tego pomazania, z tego, że Bóg mnie wybrał. Nie? Zobaczcie tą sytuację. I chcę z nią jeszcze kawalątek dalej. Myślę, że nie zanudzę nikogo. Kawalątek tylko. Już może bardziej z pamięci. Znajdują się w pewnym momencie. Saul idzie za potrzebą do jaskini. A w tej jaskini siedzi Dawid ze swojej zbójami, no wojownikami, dobrze? No, zbóje to jest nadużycie. To są ludzie, którzy byli tam ogołoceni trochę. No i w tym momencie jest piękna sytuacja, jest Saul w ręku. Zobaczcie taką sytuację ciekawą, no bo byśmy mogli powiedzieć, co tam w jaskini było ciemno, kto tam, nic tam nikt nie widział. Jest różnica między, jeżeli wejdę do ciemnego pomieszczenia i posiedzę parę minut, wzrok się oswoi i wtedy jeszcze tym bardziej, jak jestem w głębi i patrzę na wejście, to ja prawie wszystko będę widział, mimo tego czarnego. A jak ktoś wchodzi, to co się dzieje? Nagle nic nie widzi, bo jest tyłem do światła, przodem do czarnego, i po prostu za czym wzrok mu się zaadoptuje, za czym jakieś kontury, cokolwiek będzie widział, to minie trochę czasu. No całkowicie był bezbronny. A jeszcze był ręką zajęty przy tam rozpinaniu się, więc nie miał jakiegoś miecza w ręce. Nic nie widział, nie miał w ręce broni, był w zasadzie na wyciągnięcie ręki. I ci ludzie tam, aż myślę, gotowało się, nie? Pan Bóg wydał go w twoją rękę. I to powiem wam, że to też bez odpowiedzi trochę zostawię, bo dla mnie to jest aż słabo wytłumaczalne, czemu nie skorzystać z takiej okazji. Nie? I tak ciągle mi się kłóci to może według Bożego serca, tylko że tak, z tego możemy wzór brać, bo on, zobaczmy, tych historii jest tutaj mnóstwo, nie damy rady ogarnąć, ja tylko tak jakby próbkę wziąłem, ale myślę, że dużo pamiętamy, jest ich dużo więcej i aż one takie trochę nudne są, nie? Że znowu był w jego ręce, wszedł do jego obozu, tak, wziął jakiś kubek tam, wziął rzeczy, które były, świadczyły, że był przy nim samym, że ci posnęli, którzy mieli go pilnować, przy osobie króla mógł tylko wziąć tą dzidę, ją na dół opuścić i temat załatwiony. I tego nie zrobił, ale on właśnie mówi, że ręki nie wyciągnie na pomazańca. Czyli, bo to zobaczcie, na co to rzutuje. To jest też dosyć mądra sytuacja, bo to rzutuje na nasze relacje. Czy my, mówię w chrześcijaństwie, czy ludzie powinni się tak szarpać? Czy nie powinni jednak Bogu powierzyć, że to jest, on też poszedł za Bogiem, też zawarł przymierze i jednak poczekać, aż Bóg to osądzi. Nie? W wielu sprawach trzeba byłoby jednak tak zrobić. Tutaj wydaje się to strasznie irytujące i nudne, bo tyle tych sytuacji jest, kiedy Dawid mógł zrobić z tym porządek, a nie zrobił. A zobaczmy, jaki jest koniec. Koniec jest bitwa, Filistyni odcinają Saulowi głowę i koniec jest historii. Czyli nie ręką Dawida został usunięty jego konkurent. Bóg to zrobił, nie? I fajna puenta jest z tego właśnie, jeżeli, no bo to nie był poganin. Można powiedzieć, tak, to był człowiek z Izraela. to był pomazaniec, no przynajmniej kiedysiejszy, bo na bieżąco to było z tym gorzej. I nie dotknął go, tyle miał okazji, po prostu go nie dotknął. Nie? I tak jest zresztą Słowo Boże, tak nam odnosi. To był mąż, wyjąwszy tą sprawę z Batrzebą, to jest mąż według Bożego serca. Nie? I to mnie tak dosyć nurtowało zawsze i nurtuje, że nie chciałbym, bo pewnie te takie, wiecie, śliskie tematy, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz przekopiowali jeden do jednego wszystko, bo tu Biblia uczciwie nam podaje jakby całokształt, nie? Ale jeżeli ten całokształt się podoba Bogu, to te jakby tam śliskie tematy zejdą i tak na plan dalszy i to tak jak dzieci oceniamy, nie? To oceniamy to, co najważniejsze, tak? Bo nie jesteśmy w stanie w te niuanse tam się wdawać i wszystkiego aptekarsko rozstrzygnąć, nie? Ale nas liczy, no nie wyszło, ale chciał dobrze, no to damy sobie spokój, nie? I myślę, że tak samo tutaj było. I najważniejsze było to, że on nie wziął tego we własne ręce. I kolejny przykład, który jakby też jakby umacnia we mnie to jest, kiedy Nabal, pijany Nabal, a kto to jest Dawid, co to jest ten, i on już wszyscy byli jakby na granicy wytrzymałości, no to przypaśćcie miecze, wyruszymy i zrobimy z tym porządek. I wychodzi jego żona i jakby w zastępstwie swojego męża załagodziła tą całą sprawę i on potem jest szczęśliwy, mówi, że od takiej głupoty go ochroniła, nie? Że wziąłby sprawy w swoje ręce, nie? No i lepiej, jak Bóg nasze sprawy bierze Bóg w swoje ręce, nie? I teraz to, ile razy Saul był w jego ręku i dlaczego nic z tym nie zrobił, tylko ze względu na to, że to jest pomazaniec, to ja myślę, dla mnie jest trochę takim wzorem, nie? Że ile my powinniśmy być, okazać cierpliwości często właśnie, jeżeli nawet ktoś jest taki, że należałoby mu się, nie? Że jak długo czasami trzeba znosić coś, I jakby powierzać to w Boże ręce, żeby Bóg to ogarnął, nie? Żeby Bóg wymierzył sprawiedliwość. W Nowym Testamencie czytamy, nie mścicie się sami, no, znamy to na pamięć, potrafimy to cytować, nie? A jak z tym sobie dajemy radę w życiu codziennym, nie? Już tak niekoniecznie tak dobrze, nie? A to jest taki, myślę, fajny obraz i na to, że był królem, był pomazany, a nic nie było widać. Nie? I potrafił z tym długie lata chodzić, za czym po prostu stało się to możliwe. I to też tam jeszcze perturbacji było, że tak powiem, pełno. Więc przekopiować to na nasze życie, to można powiedzieć właśnie, że no, my jesteśmy trochę wygodni, nie? Byśmy chcieli, Bóg powiedział, już byśmy chcieli mieć wszystko załatwione, już wszystko z górki, nie? A jednak jest to małe jak ziarnko gorczycy. Bóg powiedział, że jesteśmy Jego własnością i królestwo przygotowane jest dla nas i musimy być wytrwali. Musimy pomóc, żeby, nie? W pewien sposób jakby swoją postawą też pokazać, że idziemy w tą stronę, że to po prostu, co Bóg powiedział, to my walczymy o to, żeby tak było w naszym życiu. Bo to samo się nie weźmie, nie? Samo się nie przekształtuje w obraz Boga. Jak mamy nosić obraz Boga, to samo się to nie zrobi. Mało tego, że się nie zrobi, to jeszcze jest pewne to, że to musi być taka droga, ja już nie powiem jeden do jednego jak Dawida, ale że musi to być jednak trochę tej cierniowej drogi też, żeby człowiek był zmuszony niejako szukać Boga, oddać wszystkie nasze dziedziny dla Boga, bo znowu powiem, same nie chce się to zrobić, nie? Też jest, mówię, wystarczająco obrazów w Biblii można wyciągnąć, choćby to, że Izrael, mimo że wszedł do ziemi obiecanej, to jednak no, nie zajął wszystkiego, co miał zająć. Nie? Jednak rozgościli się fajnie tam już sobie pod tymi gajami oliwnymi, porozsiadali się, fajnie się zrobiło. Po co tam dalej skończyć to, co zaczęli, nie? I znowu mamy obraz nas samych tak naprawdę, nie? Że jak już osiągniemy dosyć sporo, to jesteśmy tacy zadowoleni, już sobie tam odpuścimy, nie? Już tam przeszedł ten power, już tam spokojnie, damy radę, nie? Już takiego zapału po prostu człowiek nie ma i jakoś ta współpraca z Bogiem wtedy nie funkcjonuje tak prawidłowo, nie? Ale jeżeli Bóg zsyła doświadczenia, no to, co na początku powiedziałem, możemy albo dziękować Bogu za to, cokolwiek dobrego jest, albo możemy przeciwstawnie wynajdywać, co mamy złego, jakie mamy potyczki i karmić się tym i o tym tylko mówić, no i sami odpowiedzmy sobie, co osiągniemy, nie? No tylko zniechęcenie i bo przeciwności, no zobaczcie, kto jak kto, ale Dawid to miał bardzo dużo, nie? No był królem potem, ale jak on do tego doszedł? Było Boże pomazanie, była Boża wola wyrażona, ale zobaczcie, ale mało kto to respektował w ogóle. No i nie, a jak jest dzisiaj, nie? Ja mówię, jest bardzo tak samo. Podobnie, w bardzo wielu dziedzinach to wszystko się układa bardzo podobnie, nie? Że dopiero jak zobaczyli, mało tego, Dawid, wyprawy wojenne robił i Dawid i Saul. I to, co się, ta piosenka, co się nie podobała, że podbił Saul swój 1000, a Dawid 10 000, no drażniło to wręcz, nie? Ale mówię nie o tym, tylko w tą stronę, że co, widzieli, że przez Dawida Bóg działa, widzieli to pomazanie, którym był pomazany Dawid, widzieli, że sprawdzało się ludziom, a zobaczcie, co zrobili, nie? Saul tropił jego, i sytuacje były bardzo, bardzo trudne, nie? Nawet jak ktoś się odważył pomóc, to on truchlał ze strachu, nie? Ja to rozumiem jak najbardziej. To tak jak Polacy, którzy Żydom pomagali, nie? I wiedzieli, zobaczcie, jak to trudne było, bo no władza państwowa kazała takich wydać, nie pomagać takim, nie? Państwo, władza kazała. I teraz my, którzy wykonujemy prawo, chcemy wykonywać prawo. Zobaczcie, w jakiej trudnej sytuacji teraz jest człowiek, nie? No, władza każe takich zameldować. A przyjmując do swojego domu, masz wyrok na siebie i na całą swoją rodzinę. No, bardzo współczuję tym ludziom i nie daj Boże, żeby takie czasy po prostu powróciły, nie? To są dylematy, zobaczcie, nie? Które my tylko nasz dzięki Bogu z opowieści znamy. A ci ludzie przeżywali takie rzeczy, nie? I dlatego mówię, że rozumiem tego kapłana, który tam truchlał ze strachu, nie? I wystarczyło, no myślę, że cokolwiek Dawid by powiedział, to on już wychodząc na jego spotkanie, on już był prawie zdecydowany, że mu pomoże, nie? Że tam nie musiał za dużych forteli tam, powiedzmy, używać. Ale jakby chciał porozmawiać, nie? Rozmowa koi, rozmowa po prostu uspokaja, nie? I ja to rozumiem w takim wydaniu, nie? Że ten kapłan doskonale wiedział, czym ryzykuje, nie? Po prostu jakby na to ryzyko takiego ukojenia tylko potrzebował, nie? Takiej zwyczajnej rozmowy już nie było znaczenia, czy on tam, ten Dawid, co prawdę do końca mówi, czy nie. Wiedział to wszystko, nie? To nie byli głupi ludzie. To byli wręcz bardzo szlachetni a też właśnie też fajna postawa tych ludzi, którzy nie wyciągnęli swojego miecza i król sobie mógł kazać, nie? To mi trochę Polaków przypomina, nie? Że właśnie takich czy niepokornych takich ludzi, nie? Że nie wszystkie ukazy władzy są prawidłowe i trzeba je z zamkniętymi oczami wykonywać, bo władza kazała, nie? Niestety czasami trzeba powiedzieć nie. No i cenę ponieść też, nie? Ale to, wiecie, to trzeba mieć kręgosłup, to trzeba po prostu wiedzieć coś, żeby tak twardo zadecydować i taką postawę mieć jasną i określoną, to trzeba coś mieć w sobie już, nie? Bo to tak, człowiek powierzchowny tego nie zrobi nigdy, nie? Człowiek powierzchowny będzie jak chorągiewka, nie? Oceni, kto silniejszy po prostu i zrobi tak, jak wskazuje rozsądek i logika, nie? A nie będzie miał takiego przemyślenia głębokiego. My już jesteśmy w innym miejscu, nie? Każdy, kto z Bogiem się złączył i kto zasmakował Boga, to uważam, że już by teoretycznie powinien być właśnie takim twardym człowiekiem, który stąpa twardo po ziemi. No i oby właśnie jak najmniej takich dylematów było, że władza wbrew Bogu coś tam rozkazuje i trzeba powiedzieć nie. Zobaczcie, z Biblii, już bez opowiadania, tylko przypomnę jedno. Pieczęć na rękę czy na czoło. To władza zażąda, żeby wszyscy ją przyjęli, bo bez niej ani kupować, ani sprzedawać nie będzie można. I co powiemy? Władza kazała. Nie? I tu potrzebna jest postawa takich kapłanów, którzy trudno. Władza nie jest ponad Boga, nie? I tu w tym momencie nie ustąpimy, nie? Ci Szadrach, Meszach, Abednego, co zrobili? Mieli się pokłonić, nie? A co oni zrobili? Nie pokłonili się i powiedzieli odważnie królowi, tylko Bogu się pokłonimy. No i zostali wrzuceni i potem chwałę Bożą mógł król oglądać, nie? A gdyby byli tacy posłuszni dla władzy, no władza każe, no co ja mam zrobić, nie? Władza każe, ja muszę przed tym cielcem tam się schylić. Ale to jest już dojrzała postawa, która wymaga wiele, nie? I ja myślę tak samo jak z tymi Żydami te historie, zdobywali się ludzie na taką odwagę, nie? Żeby ryzykować nawet własne życie i swoich rodzin i pomagać jednak w sensie, ja myślę, zobaczcie, to też powierzchowny człowiek pomógł? Nie. To nie byli powierzchowni ludzie. Tyle by ryzykowali powierzchowni ludzie w życiu. Nie? Ale ludzie są różni. Są takiej postawy właśnie jak ci, co byli wtedy jeszcze przy boku Saula, że nikt nie wyciągnął ani nie pomyślał, że kapłanów może zabić. Nie? I daj Boże nam takiej postawy, że właśnie to Królestwo Boże, ono jest na razie bardzo skryte, bardzo schowane. Tego nie widać, ale jednak ono jest. Jednak my dążymy do tego Królestwa, tak? Oczekujemy, że to wszystko się wypełni, że to wszystko się objawi, że ziszczą się te Boże obietnice. A to jest krzepiące, że jakby w małym wydaniu to jakiś podgląd mamy, nie? Wiemy, że po prostu Bóg nie jest kimś, kto nie interesuje się ludźmi. Mówię o sobie. Miałem takie wyobrażenie kiedyś, że myślałem, że owszem, może tam Bóg jest, ale rzucił, tak jak mrowisko, nie? Że są tu ludzie, robią co chcą i nikt nad tym w ogóle nie Bóg nie ingeruje. Nie? Rzucił po prostu, stworzył ludzi i sobie robią co chcą. Nie? Ale kiedy zobaczyłem więcej, to dzisiaj już tak nie mówię, nie? Że jednak Bóg ingeruje, tylko grzech człowieka jest. Czemu Bóg milczy, nie? Bo człowiek po prostu w grzech wchodzi. No i co ma Bóg wtedy zrobić, nie? Milczy. O. To jest przykra sytuacja. Po prostu, ale wiemy, że właśnie Bóg się interesuje ludźmi, że Bogu zależy. Słowo Boże nam zresztą podpowiada to wprost. Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy, nie? Tylko No i to jest piękne, to jest wspaniałe, ale kiedy jakby dołożę, a może przeze mnie, nie? Przez kogo Bóg ma ludzi zaznajomić z prawdą, z Ewangelią? No może przez sen, przez osiołka czasami, nie? Czy oślicę dokładnie w tym wydarzeniu, ale po co, nie? Bóg sobie obrał Kościół jako narzędzia do tego, by ta chwała Boża, ta woń chwały Bożej rozchodziła się po ziemi, to wybrał właśnie mnie i ciebie, nie? I po prostu to my powinniśmy, czy myślę, że robimy to w jakimś tam zakresie, większym czy mniejszym, właśnie mówić o Bogu, nie? Mówić, żeby ludzi zaznajamiać z Bogiem, żeby ludzie nie przechodzili obok, bo zobaczcie, oni przejdą, oni nie zauważą tego. To ziarnko tam, przecież ja nie wychodzę stąd i nie patrzę po tych ziarnkach piasku, nie? Jak zauważę jakieś auto, to dobrze, nie? Które jest takie duże. A to małe ziarnko bardzo łatwo przeoczyć i ludzie przeaczają Boga, nie? Pan Jezus, zobaczcie, jaki dowód jest na to. Pan Jezus chodził po ziemi, zobaczcie, jak mało ludzi rozpoznało w nim Mesjasza. Przechodzili tysiące i dziesiątki tysięcy ludzi się ocierało o niego. A, syn cieśli, co on tam nam może powiedzieć? No, znamy go. Nie widzieli nic nadzwyczajnego w tym człowieku. Dlatego łatwo te rzeczy przeoczyć, ale dzięki Bogu właśnie, że Bóg dał się poznać i wszystkim, którym dał się poznać, myślę, że możemy o tym Bogu świadczyć i możemy jakby no, o tym, żeby ludzie tego nie przeoczali, możemy to iść z tym dalej, tak? Jakby otwierać te, spróbować otworzyć oczy, bo jak ktoś nie chce, to mu się na siłę nie otworzy oczu, ale jest wielu ludzi, którzy niewiele potrzebują, nie? Jest wielu ludzi zbłąkanych, którzy tak naprawdę sensu tego szukają i dobrze, kiedy po prostu znajdziemy się w tym czasie i miejscu i będziemy mogli właśnie świadczyć o tym zbawieniu, o Bogu, żeby ludzie mogli się tego chwytać i żeby to, co jest małe i takie mikroskopijne, żeby ono było w ich sercach, nie? I potem wydało ten plon stukrotny. Amen.